Zapraszam na komentarz polityczny.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest
kręgarz Cezary Kędzierzawski.
Szukasz pomocy w schorzeniach związanych z kręgosłupem, korzonkami, rwą kulszową? Masz drętwienie rąk, nóg, bóle głowy, pleców albo ramion? Kręgarz Cezary Kędzierzawski. Szybka i skuteczna pomoc. 773-895-5353. 895-5353.
Autoubezpieczenia od wypadków honorowane.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny
Polskie Radio 1030 Chicago, komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy. Witam na naszej antenie pana redaktora. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Mamy dzisiaj jak zawsze kilka tematów. Zaczniemy od dwóch najgłośniejszych, najważniejszych z tego tygodnia. Pierwszy temat dotyczy rzezi wołyńskiej, dotyczy uroczystości związanych z pamięcią i z oddaniem hołdu ofiarom rzezi wołyńskiej. We wtorek w Warszawie doszło właśnie do tych głównych uroczystości. Rzeź wołyńska była jedną z najtragiczniejszych kart losu Rzeczpospolitej w całym XX wieku. Tak napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników obchodów. W uroczystościach wzięli udział członkowie rodzin rzezi wołyńskiej, przedstawiciele władz polskich, a także przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefańczuk. Wcześniej, bo w niedzielę, w Katedrze Apostołów Piotra i Pawła w Łódzku odprawiono mszę świętą w intencji ofiar rzezi wołyńskiej i w niej uczestniczył prezydent Andrzej Duda, a w jednej z części poprzedzających mszę właśnie z tej uroczystości brał udział również prezydent Wołodymyr Zełenski. Panie Łukaszu, teraz tak już kilka dni po, na świeżo, jakie wnioski moglibyśmy wyciągnąć z tych obchodów, jeżeli chodzi może o decyzje, te słowa wypowiedziane przez polityków, przez prezydenta, jak pan to ocenia?
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że tutaj jest bardzo dużo warstw tych wydarzeń, dlatego ja zachęcam, tu przepraszam za taką autopromocję, ale w końcu dlaczego nie? Zachęcam wszystkich słuchaczy do tego, żeby w najbliższym wydaniu do rzeczy, czyli tym, które będzie w poniedziałek, przeczytali mój tekst na ten temat, który będzie obszernym podsumowaniem i analizą tego, co się wydarzyło. Natomiast parę najważniejszych rzeczy na pewno warto tutaj wyłożyć. Pierwsza sprawa jest taka, że mogliśmy czekać do wtorku, czekaliśmy do wtorku. Ze strony ukraińskiej nic się nie wydarzyło. To znaczy jedyny gest, jedyna aktywność strony ukraińskiej związana z 80. rocznicą apogeum rzezi wołyńskiej, no to była obecność pana wspomnianego przez pana Rusłana Stefanczuka we wtorek, a także obecność pana prezydenta Zełenskiego na tych uroczystościach w Łódzku. Natomiast kompletnie nic się nie ruszyło, jeżeli chodzi o konkretne sprawy, na które bardzo wielu potomków ofiar tego ludobójstwa czekało, czyli przede wszystkim kwestie ekshumacji. I to nie ruszyło się nic, mimo zapowiedzi pana prezydenta, który twierdził pod koniec czerwca, że wiele inicjatyw zostanie uruchomionych. Nie wiem, co miał na myśli, bo nic nie zostało uruchomione. Czyli mamy powtórkę z zeszłego roku, kiedy też nic się nie wydarzyło, tylko tym razem ta powtórka się zdarza w taką no, ważną 80. rocznicę. To jest, jeżeli chodzi o stronę ukraińską. Jeżeli chodzi o stronę polską, no to mieliśmy dwie postawy, przynajmniej retorycznie, bardzo od siebie odległe. W niedzielę podczas tej mszy w Łódzku, czy właściwie po mszy, pan prezydent umieścił tweet, który bardzo wiele osób wprawił wręcz w osłupienie, ponieważ czytaliśmy tam, że oddajemy hołd niewinnym ofiarom Wołynia. To jest dokładny cytat. Niewinne, więc wszyscy zaczęli sobie zadawać pytanie natychmiast, kim był ten Wołyń, który pomordował ludzi. No bo tak to brzmiało. I tutaj uniknięcie po pierwsze wskazania, kim były ofiary, po drugie przede wszystkim, kim byli sprawcy, no było tak bardzo widoczne i tak wyraźne, że wywoływało faktycznie niesmak. Natomiast odcinała się od tego z kolei wypowiedź pana premiera Morawieckiego, który chyba postanowił tutaj rolę dobrego, no, czy złego policjanta zagrać, to już w zależności od tego, jak tam obsadzamy to, z której strony na to patrzymy. ponieważ dwa dni później, czyli we wtorek, właśnie pod pomnikiem ofiar rzezi wołyńskiej miał takie bardzo mocne wystąpienie, gdzie powiedział, że rzeź wołyńska, no, wskazał wyraźnie, była mordowaniem Polaków przez Ukraińców i była, jak to określił, genocidium atrox, czyli ludobójstwem, nie tylko ludobójstwem, ale ludobójstwem okrutnym. Tutaj nawiązał do terminu, którego używali niektórzy badacze ludobójstwa na Wołyniu. Natomiast też no, trzeba powiedzieć, że to, co mówił, a niekoniecznie akurat pod pomnikiem ofiar rzezi, ale w innym miejscu, pan premier, nie do końca zgadzało się z polskim interesem, jeżeli chodzi o naszą narrację historyczną, bo pan premier również nagrał podcast w swojej serii podcastów, w którym to podcaście mówił właśnie o rzezi wołyńskiej. No i niestety w tym podcaście nawiązał do tego, co bardzo często podkreślają też Ukraińcy, chcąc rozmyć swoją odpowiedzialność. To znaczy powiedział, że wszystko to działo się podczas okupacji niemieckiej i w związku z tym Niemcy ponoszą za to odpowiedzialność również, bo gdyby nie II wojna światowa, to polskie państwo by istniało, nie doszłoby do rzezi wołyńskiej. No tylko, że to jest właśnie taka próba rozmywania odpowiedzialności, no bo to przecież nie Niemcy inspirowali te niesamowicie okrutne metody mordowania Polaków, no i też nie oni w ogóle inspirowali ideologię organizacji ukraińskich nacjonalistów, OUN, która stworzyła podstawy teoretyczne. Czyli już podsumowując to wszystko, no mieliśmy zero jakiejś reakcji, czy zero jakiegoś wyciągnięcia ręki, jakiegokolwiek ustępstwa ze strony Ukraińców i mieliśmy, no powiedzmy, próbę pokazania na poziomie czysto retorycznym, że polska władza jednak przywiązuje do tych spraw jakąś wagę, ale było to też takie, powiedziałbym, mocno wysilone, a przede wszystkim rodziny i środowiska kresowe czekają na konkret w postaci zezwolenia na ekshumację. Tego zezwolenia nadal nie ma. No i niestety moja smutna refleksja jest taka, że skoro nic takiego nie nastąpiło w 80. rocznicę, to niestety można się obawiać, że to po prostu może już nie nastąpić.
Przechodzimy do naszego kolejnego tematu. Kolejnym głośnym tematem jest temat już nie ściśle związany z Polską, ale Polska oczywiście też tam odgrywa ważną rolę, dlatego że odbył się szczyt NATO. Lokalizacja wojsk NATO jest wewnętrzną sprawą sojuszu i nie będzie uzgadniana z państwami trzecimi. To w ocenie prezydenta Andrzeja Dudy jedno z najważniejszych dla Polski postanowień szczytu właśnie Sojuszu Północnoatlantyckiego, który odbył się w Wilnie. Andrzej Duda podkreślił również, że przełomowe jest przyjęcie planów obronnych terytorium państwa NATO. Prezydent powiedział, że po raz pierwszy od czasu zimnej wojny sojusz zatwierdził plany obronne.
Tam zapadło wiele istotnych decyzji. No przede wszystkim, jeżeli chodzi o zmianę na poziomie strategicznym, no to nastąpiła zgoda na przyjęcie Szwecji. To jest bardzo ważne. Turcja blokowała przyjęcie Szwecji przez bardzo długi czas i w końcu postanowiła ustąpić. A jest to ważne również dlatego, że zaczyna to być interpretowane jako zmiana kierunków, zmiana sojuszów przez Recepa Tayyipa Erdoğana z sojuszu dosyć bliskiego, dosyć serdecznych stosunków z Moskwą na dobre stosunki, lepsze stosunki z Zachodem. Zobaczymy oczywiście, czy to się utrzyma, bo Erdoğan to jest szczwany gracz, który wielokrotnie już zmieniał fronty na różne sposoby, no ale faktem jest, że ta zgoda została udzielona, więc to jest bardzo ważne. Natomiast ważnym bardzo akcentem również było to głębokie rozczarowanie Wołodymyra Zełenskiego, który dostał kubę zimnej wody na głowę, no bo jechał na ten szczyt z takim, no już wiedząc oczywiście, co na nim będzie, ale jechał z takim przekonaniem, które bardzo głośno wyrażał, że Ukrainie się należy to członkostwo. No okazało się, że jej się nic nie należy, a nawet już zachowanie Wołodymyra Zełenskiego zaczęło wywoływać pewną irytację. Tam była taka, był taki głośna wypowiedź Bena Wallace'a, brytyjskiego ministra obrony, który pozwolił sobie na taką złośliwą uwagę pod adresem Wołodymyra Zełenskiego, że Zachód nie jest Amazonem z bronią i że Wołodymyr Zełenski mógłby jednak trochę wdzięczności okazać za to, co robi Zachód dla Ukrainy. No więc były takie zgrzyty, które mogą wskazywać na to, że postawa Ukrainy u niektórych przynajmniej jej sojuszników z Zachodu zaczyna wywoływać pewne rozczarowanie, zniecierpliwienie. Być może to ma również związek z tym, że ukraińska kontrofensywa przynosi znacznie mniejsze efekty niż to było spodziewane. Natomiast moją uwagę zwróciła wypowiedź pana prezydenta Andrzeja Dudy, który oczywiście musiał podkreślić, że to, co ustalono dla Ukrainy, ta deklaracja o tym, że Ukraina zostanie przyjęta, kiedy zaakceptują to wszyscy członkowie i kiedy spełni warunki, że to jest zdecydowanie za mało. No, w kontekście tego, co się wydarzyło właściwie tego samego dnia, czy dzień wcześniej, bo deklaracja szczytu to środa, a we wtorek, tak jak mówiłem przed chwilą, Ukraina nie zrobiła kompletnie, nie wykonała kompletnie żadnego gestu dla Polski, jeżeli chodzi o kwestię ekshumacji, no to ta wypowiedź jest kompletnie dla mnie niezrozumiała, bo nie mówimy tutaj o jakiejś decyzji, mówimy tylko o słowach. No i moment, kiedy poprzedniego dnia Ukraina pokazuje, że zupełnie nie interesuje jej polska wrażliwość, a następnego dnia pan prezydent mimo to czuje się w obowiązku podkreślić, jak bardzo on jest proukraiński wciąż, mimo że to nic nie zmienia, jeżeli chodzi o same decyzje, to było dziwne. To było naprawdę dziwne. Natomiast trudno było się spodziewać innego rezultatu tego szczytu, jeżeli chodzi o członkostwo Ukrainy. I tak Ukraina dostała dużo, ponieważ proces przyszłej akcesji zredukowano do jednego poziomu z dwóch. Taki Membership Action Plan, który wszystkie kraje kiedyś musiały przechodzić, zanim weszły do NATO, został dla Ukrainy skasowany. Ale też podkreślano, że Ukraina musi się uporać z korupcją, bardzo poważną systemową korupcją, no bo to jest kwestia oczywiście różnego rodzaju pomocy, także finansowej na sprzęt i tutaj okazuje się, że po prostu zachodni partnerzy mają wątpliwości, czy ta pomoc będzie należycie wykorzystywana, czy ona nie będzie właśnie elementem korupcji. A taka ciekawostka, dopiero co mieliśmy sytuację, w której jedna z deputowanych ukraińskich, akurat z partii pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, została zatrzymana za to, że za pieniądze, za łapówki ułatwiała uniknięcie bycia powołanym do wojska, czyli po prostu ucieczkę za granicę. No to jest, to są takie poziomy korupcji państwa ukraińskiego, o których my już dawno, dawno zapomnieliśmy. Być może one kiedyś w Polsce były, ale to mówimy o czasie sprzed dwóch czy trzech dekad. No to pokazuje, jak bardzo Ukraina jeszcze musi popracować nad sobą, żeby zasłużyć na członkostwo czy to w NATO, czy w Unii Europejskiej.
Panie Łukaszu, mamy jeszcze dwa tematy, takie dwa nieco mniejsze tematy dotyczące właśnie Polski, ale też również bardzo ważne. Pierwszy temat to nowelizacja kodeksu karnego, jeżeli chodzi o zaostrzenie kar za szpiegostwo. Ja pamiętam, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy my rozmawialiśmy chyba na ten temat chociaż raz, jeżeli chodzi o szpiegostwo i właśnie te ustawę, ale tutaj jest jeden bardzo ciekawy i ważny wątek, o którym dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć.
Tak, właściwie dwie kwestie. Jedna krótka uwaga to, że taki przepis, o którym rozmawialiśmy, a który wydawał się szczególnie groźnym, mówiono o tym szpiegostwo nieumyślne, czyli przepis, który mówił o tym, że będzie kara nawet dla kogoś, kto tylko powinien był się spodziewać, że przekazuje informacje pracownikowi wywiadu. Ten przepis został w toku prac nad ustawą skasowany, czyli tego nieumyślnego, w cudzysłowie nieumyślnego szpiegostwa nie ma. Ale za to został zaostrzony, to jest nawet dla mnie zaskoczenie, został zaostrzony przepis mówiący o przywróceniu zakazu fotografowania. Ten zakaz fotografowania ma obowiązywać w stosunku do obiektów, gdzie zostaną umieszczone tablice o wzorze, który dopiero zostanie określony odpowiednim rozporządzeniem. To jest przepis, który znajdzie się w ustawie o obronie ojczyzny. No i to jest powrót do PRL-u po prostu, który nie ma większego sensu, bo przecież chyba nikt nie ma wątpliwości, że w dzisiejszych czasach to nawet już miniaturyzacja nie ma tutaj specjalnego znaczenia. To znaczy nie tak jak kiedyś, kiedy szpiedzy mieli zminiaturyzowane aparaty fotograficzne, bo przecież każdy ma teraz telefon komórkowy i nie ma takiego sposobu, żeby sprawdzić, czy ktoś akurat nie robi zdjęcia. Da się komórką zrobić zdjęcie niepostrzeżenie. Więc ten przepis będzie wyłącznie uderzał w normalnych obywateli, którzy będą chcieli zrobić sobie zdjęcie jakiegoś widoku, albo w amatorów, hobbystów, którzy na przykład zajmują się fotografowaniem kolei. Natomiast z całą pewnością on w żaden sposób nie uderzy w szpiegów, którzy mają dostęp do mnóstwa różnych źródeł informacji, łącznie z Google Earth, łącznie z mapami Google, z innego rodzaju mapami satelitarnymi ogólnie dostępnymi. No, krótko mówiąc, to jest takie ustawowe efekciarstwo zrobione z kompletną bezmyślnością. Ja jestem naprawdę bardzo ciekaw, jak to będzie egzekwowane, chyba że po prostu chodzi o to, żeby państwo zgarnęło pieniądze z mandatów. Natomiast wspomniałem, że ten przepis w toku prac w komisji zaostrzono, bo on w pierwotnej postaci nie zawierał ustępu mówiącego o możliwym orzeczeniu przepadku sprzętu, którym fotografowano. Czyli teraz nie tylko można ukarać kogoś, kto fotografuje, ale jeszcze można orzec przepadek sprzętu. Czyli jeżeli ktoś amatorsko i hobbystycznie zajmuje się fotografowaniem kolei, to można mu będzie w takiej sytuacji zabrać aparat, kamerę, no cokolwiek, czego używa do tych zdjęć. I jest to po prostu kompletny absurd, tu już nawet nie ma co więcej mówić.
I przechodzimy do ostatniego wątku. Ten ostatni wątek, który tak nagle rozgorzał, bo zaczęło się to wszystko właśnie na dobrą sprawę w środę i w czwartek. W tym tygodniu właśnie rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział, że głosowanie w Parlamencie Europejskim, które ostatnio się odbyły, pokazały prawdziwe intencje opozycji. Podczas konferencji prasowej w Sejmie posłowie PiS przypomnieli, że europosłowie m.in. Platformy Obywatelskiej i Lewicy nie poparli ostatnio poprawek zgłoszonych przez grupę europejskich konserwatystów i reformatorów. I tutaj są jeszcze słowa dość mocne z wczoraj premiera Morawieckiego, który powiedział, że polski polityk ma tylko jeden obowiązek, służyć państwu polskiemu na wszystkich możliwych odcinkach frontu. Nie ma nic gorszego niż donosić na własną ojczyznę za granicę. I o tym już słyszeliśmy już w takich akcentach, jeżeli chodzi o ostatnie kilka lat, że właśnie partia rządząca mówiła, że opozycja biega i donosi i teraz z tego zrobił się na nowo temat, a to w związku z wyborami oczywiście.
No tak, ja nawet nie chcę tutaj słuchaczom wyjaśniać, o co chodziło, bo ta sprawa tak naprawdę nie ma większego znaczenia, czy posłowie opozycji zagłosowaliby za tymi poprawkami do rezolucji, czy nie. Rezolucja to w ogóle jest akt, który podejmuje Parlament Europejski, który nie ma też żadnego znaczenia faktycznego, bo on niczego nie wprowadza żadnych przepisów, to jest wyrażenie stanowiska. Więc nie miałoby to żadnego znaczenia dla przyznania lub nieprzyznania Polsce pieniędzy z KPO. To jest po prostu klasyczna rozgrywka wyborcza i właściwie wszystko, co można w tej sprawie powiedzieć, to tyle, że będziemy mieli tego coraz więcej. Będą te zupełnie nieznośne, takie w tonie takiej pompatyczności czy tromtadracji. Jedni będą krzyczeć, że tutaj obalana jest demokracja, drudzy, że właśnie to zdrada, że tu zaprzaństwo, targowica i tak dalej. Wszystko, co właściwie mogę słuchaczom polecić w tej sytuacji, to trzymać dystans, bo politycy w ciągu najbliższych miesięcy będą się starali naprawdę wpłynąć na nasze emocje na wszystkie możliwe sposoby. No więc nie dajmy się w ten sposób urabiać, nie dajmy się w ten taki emocjonalne rozedrganie, w to emocjonalne rozedrganie nie dajmy się wciągnąć. To była właśnie jedna z takich akcji. Politycy odgrywają ten teatr nieustannie i to nie tylko przed wyborami. Natomiast ponieważ stawka w tych wyborach jest wyjątkowo wysoka, no to myślę, że stąd też to napięcie niestety do 15 października będzie tylko rosło.
I to wszystko w naszym dzisiejszym programie. Komentarz polityczny, jak zawsze w piątki o tej porze. Przypominamy wszystkim słuchaczom, że powtórki naszych programów są dostępne na stronie polskieradio.com w zakładce Dźwięki Radia. I my oczywiście jak co tydzień zapraszamy również na profil na Twitterze pana redaktora.
Tak, zapraszam na swój Twitter i zapraszam również na swój kanał YouTube'owy. Tam między innymi rozmowa z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim podsumowująca właśnie wydarzenia z 11 lipca.
A ja życzę miłego weekendu, panie Łukaszu, i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Dziękuję wszystkim, miłego weekendu, do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest
kręgarz Cezary Kędzierzawski.
Szukasz pomocy w schorzeniach związanych z kręgosłupem, korzonkami, rwą kulszową? Masz drętwienie rąk, nóg, bóle głowy, pleców albo ramion? Kręgarz Cezary Kędzierzawski. Szybka i skuteczna pomoc. 773-895-5353. 895-5353.
Auto ubezpieczenia od wypadków honorowane.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.